Jak na początku wspomniałem, kończymy, czy zamykamy temat Trójcy Świętej. Trzy nabożeństwa, żeśmy poświęcili na omówienie tego tematu. Oczywiście można spędzić jeszcze dużo więcej czasu na to, żeby to omawiać. To, co zrobiliśmy, myślę, że jest wystarczające. Tylko przypomnę, o czym jest nauka o Trójcy Świętej. Istota, nauka o Trójcy Świętej mówi nam o istocie Boga. Jaki jest Bóg? I oczywiście, kiedy mierzymy się z tematem istoty Boga, to musimy przyznać, że jesteśmy ograniczeni i że w pełni nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, jaki jest Bóg. Jesteśmy tylko stworzeniem, które ma ograniczoną pojemność postrzegania, rozumowania. Natomiast Bóg jest nieograniczony. W związku z tym naturalne dla nas jest to, że Boga całkowicie ogarnąć się nie da. Nie damy rady. Ale dzięki Bożej łasce Bóg objawił nam się i to w taki sposób nam się objawił, że możemy powiedzieć, że znamy Boga. Że znamy Boga. To, co o Bogu wiemy, jest prawdziwe. Mimo, że nie wiemy wszystkiego, to, co o Bogu wiemy, wystarcza, żeby powiedzieć, że ta wiedza, którą mamy, jest prawdziwa. Ale oczywiście nauka o Trójcy Świętej jest pewnego rodzaju tajemnicą. Jest to najtrudniejsza z nauk przedstawionych w Piśmie Świętym, ponieważ dotyczy istoty Boga. Ale Bóg objawił i mamy to objawienie i trzeba z tego korzystać. Więc nauka o Trójcy Świętej mówi o trzech rzeczach, trzy rzeczy. Po pierwsze, że jest jeden Bóg. Jest tylko jeden Bóg. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jahwe. Święty Izraelski. Bóg, który w Starym i Nowym Testamencie ma wiele imion. Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak? Jest jeden Bóg. Chrześcijanie, tak jak Żydzi, jesteśmy monoteistami. Wierzymy tylko w jednego Boga. I to jest stały element naszej wiary. Coś, co przyjmujemy z góry. Zakładamy z góry. Chrześcijanie są monoteistami. Wierzą w jednego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi. Który wszystko stworzył, który wszystko zapełni, który podtrzymuje wszystko swoją mocą. Wierzymy w jednego Boga. Ale druga rzecz, którą widzimy w Piśmie Świętym, to, że Bóg jest w trzech osobach. I pokazałem, że zarówno Stary Testament, jak i Nowy mówią o tym, że w Bogu jest wielość. Oczywiście Stary Testament pokazuje to w sposób ograniczony. Daje nam pewne wskazówki, które dopiero jeżeli popatrzymy przez pryzmat Nowego Testamentu, widzimy, że to się wszystko zazębia, że to się wszystko uzupełnia i Nowy Testament buduje na Starym i wydobywa to, co w Starym Testamencie jest, tam gdzie Stary Testament mówi o Trójcy, wydobywa to Nowy Testament i pokazuje, jak jest naprawdę. Więc Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I pokazywałem, jak to wygląda w Starym i Nowym Testamencie. I po trzecie, każda z osób jest w pełni Bogiem. Jest jeden Bóg. Bóg jest w trzech osobach. Każda z osób jest w pełni Bogiem. Czyli Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Jak to jest możliwe, że 1 plus 1 plus 1 równa się ciągle 1? Nie wiemy. Nie wiemy. Tak? Ale jest jeden Bóg, który jest w trzech osobach i każda z tych trzech osób jest w pełni Bogiem. Wszystkie osoby Trójcy są sobie równe, ponieważ są w pełni Bogiem. Każda z osób jest sobie równa. Nie ma to, że Ojciec jest większy niż Syn, czy ma większą moc niż Syn, a czy też Duch Święty. Ponieważ każda z nich jest w pełni Bogiem, to są sobie równe. Ale powiedzieliśmy sobie też, że jeśli chodzi o to, jak Bóg działa w stosunku do świata, czy objawił się w stosunku do świata, to tam widzimy pewną hierarchię. Widzimy pewne podporządkowanie. Jeśli chodzi na przykład o dzieło odkupienia człowieka, to widzimy, że cała Trójca jest zaangażowana w to dzieło. Jest podział ról w tym dziele. To się inaczej, to technicznie się nazywa, jest ekonomia Trójcy. Jak w gospodarstwie domowym jest podział na role, tak? Mąż ma pewne swoje obowiązki, żona ma swoje obowiązki. Tak samo w Trójcy jest podział na role, dlatego się określa to mianem ekonomii Trójcy. Ojciec jest tym, który przewodzi. Ojciec jest tym, który zaplanował dzieło odkupienia. Ojciec jest tą, można powiedzieć, dominującą osobą. Syn jest tym, który poddaje się Ojcu, który dobrowolnie decyduje się, żeby wykonać ten plan zbawienia, odkupienia. Przychodzi na świat, umiera na krzyżu, powstaje z martwych, wstępuje do nieba i tam funkcjonuje jako arcykapłan. Natomiast Duch Święty powoduje, że daje nam doświadczenie, daje wierzącym doświadczenie tego, co Jezus dokonał na krzyżu. Więc w tym dziele odkupienia każda z osób ma swoją funkcję. Ojciec nie umarł na krzyżu, ani Duch Święty, to tylko Syn i wyłącznie Syn umarł na krzyżu. Więc w kontekście dzieła odkupienia, w kontekście tego, jak Bóg działa względem świata, jest pewna hierarchia. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty są Mu poddani. Tak samo jest, Duch Święty jest poddany i Ojcu, i Synowi. Bo to Ojciec posyła Ducha, ale też Syn posyła Ducha. I Duch przychodzi, aby świadczyć, zwiastować o Chrystusie. Więc jest pewne poddanie jeżeli patrzymy z tej perspektywy. Więc jest jeden Bóg, Bóg jest w trzech osobach, każda z osób jest w pełni Bogiem. To już, mam nadzieję, jest utrwalone na amen w naszych głowach. Także w nocy o północy możemy recytować. Teraz zastosowanie tej nauki, ponieważ to nie jest tylko nauka, która daje nam pewną teorię, pewną napycha nam głowy. Ta nauka, ona wpływa też na nasze zastosowanie, jak my funkcjonujemy. I są cztery dziedziny, jakie chciałbym omówić, na które nauka o Trójcy wpływa. Po pierwsze, modlitwa. Jeżeli spojrzymy na następujące wersety, nie wiem, czy je dobrze widać, Efezjan 2,18, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, przez Jezusa Chrystusa, jedni i drudzy w jednym duchu. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Efezjan 3,14-21. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I Filipian 3,3 mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Więc jeżeli spojrzymy na te trzy fragmenty, to trzy rzeczy odnośnie modlitwy możemy zauważyć. Po pierwsze, dostęp do Boga w zasadzie jest dostępem do Ojca. Zatem kiedy modlimy się do Boga, to kierujemy nasze modlitwy do Ojca, ponieważ wszystko od Niego pochodzi. W Mateusza 6,9,13 jest zapisana modlitwa pańska. To jest modlitwa, którą Jezus nauczył swoich uczniów. I zauważcie, czego Jezus uczy swoich uczniów. Uczy ich, aby się modlili do kogo? Do Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, daj nam, przebacz nam, nie wódź nas, zbaw nas. Widać, że cała modlitwa odnosi się do Ojca. Cała modlitwa skierowana jest do Ojca. Jeżeli popatrzymy na modlitwy Jezusa, to Jezus też modlił się do Ojca. Czyli kiedy modlimy się do Boga, oczywiście rozumiemy, że Bóg jest w trzech osobach, to nasze modlitwy są skierowane do Ojca. Powinny być skierowane do Ojca. Po drugie, do Ojca przychodzimy przez Syna. Jana 14,6, tak? Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus jest wyłączną drogą do Ojca. Ale do Ojca możemy przyjść z powodu tego, co Jezus dokonał na krzyżu. Nasza ufność, że będziemy wysłuchani, leży w tym, co Jezus dokonał na Golgocie. To Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Zatem jeśli chcemy przyjść do Boga w modlitwie, to nie wystarczy na końcu modlitwy powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo to nie jest magiczna formułka. Prawda? Oczywiście my mówimy w imieniu Jezusa, ale mówimy to, czy powinniśmy mówić z pewnym podtekstem. Podtekst jest taki, że osobiście polegamy na dziele Jezusa Chrystusa. Polegamy na tym, co Jezus dokonał dla nas na krzyżu. On jest naszym arcykapłanem, który złożył doskonałą ofiarę za nasz grzech. Jest teraz przed Bożym tronem, aby wstawiać się za nami, aby pośredniczyć między nami i Bogiem. Więc polegamy na Jezusie, na Jego dziele i że przez Niego i wyłącznie przez Niego możemy podejść do tronu łaski z pewnością w naszych sercach. Więc do Ojca przychodzimy przez Syna. Więc w imieniu Jezusa nie jest magiczną formułką, która powoduje, że Bóg nas wysłuchuje. Nie. Bóg nas wysłuchuje wtedy, kiedy polegamy na dziele, kiedy osobiście polegamy na dziele Jezusa Chrystusa. I po trzecie, Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy. Bez Ducha Świętego tylko odmawiamy nasze modlitwy, tak? Tylko odmawiamy. To On stwarza w nas pragnienie modlitwy do Ojca. To On działa w naszych sercach. On pomaga nam modlić się. A jeżeli nie wiemy, o co modlić się, to On wstawia się za nami. Tak tekst Pisma Świętego mówi. Więc Duch Święty uzdania nas do modlitwy. I jedna rzecz, jaką trzeba podkreślić, jest taka, że w Piśmie Świętym nie ma modlitw do Ducha Świętego. Może to was zaskoczyć, ale w Piśmie Świętym nie ma modlitw do Ducha Świętego. Większość modlitw skierowana jest do Ojca. Jest kilka skierowanych do Syna, ale żadna do Ducha Świętego. Więc widzimy, że nauka o Trójcy Świętej przekłada się na naszą praktykę, na nasze modlitwy. Tak? Ojciec jest tym, do kogo kierujemy nasze modlitwy. Do Ojca możemy przyjść tylko przez Syna i potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, żebyśmy mogli się modlić właściwie. Więc jeśli chodzi o modlitwę, to modlimy się do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, najprościej mówiąc. Po drugie, kolejna dziedzina, ma zastosowanie nauka o Trójcy Świętej, to czczenie Boga, uwielbianie Boga. Czcimy Boga za to, kim jest oraz za to, co uczynił. I jak wcześniej widzieliśmy na poprzednich kazaniach, nabożeństwach, że każdej z osób Trójcy Świętej oddawana jest boska cześć. To znaczy, że każda z osób Trójcy powinna być czczona. Bóg nam się tak objawił, więc nie możemy tego faktu ignorować, tego objawienia nie możemy ignorować, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy Go czcimy. To uwielbienie, to czczenie musi odzwierciedlać to pojęcie Boga, jakie mamy. Musi być odzwierciedlone w pieśniach, jakie śpiewamy. Więc pieśni, jakich powinniśmy używać, czy pieśni, jakie powinniśmy używać w Kościele, powinny być pieśniami trynitarnymi. Co oczywiście nie oznacza, że każda pieśń musi być trynitarna, czy mówić o Trójcy. Mamy wielbić każdą z osób Trójcy, ale jednego Boga. Są hymny, które skupiają się tylko na jednej osobie, ale są też hymny, które skupiają się na Bogu w ogólny sposób, pokazują Jego działanie w świecie, Jego dzieła. Ale są też hymny, które mówią o działaniu Trójcy. Zatem cokolwiek jest objawione odnośnie istoty Boga, to należy do nas i powinniśmy zrobić z tego użytek, aby nasze czczenie, uwielbienie Boga nie było kulawe, ale żeby odzwierciedlało całe poznanie Boga, jakie mamy. Oczywiście trzeba zachować balans, równowagę w tym, jak czcimy Boga. Nie możemy podkreślać jakiegoś jednego elementu objawienia istoty Boga na kosztem innych. To jak dzisiaj w kościołach często się spotyka, że kiedy się mówi o Bogu, to się mówi wyłącznie o Jezusie Chrystusie. Tylko Jezus jest najważniejszy. Ojciec już jest pominięty gdzieś tam w tle. Inne kościoły z kolei tylko o Duchu Świętym. Jego eksponują kosztem pozostałych osób. A tutaj potrzebny jest balans, potrzebna jest równowaga. Każda z osób jest w pełni Bogiem i każdą z osób należy czcić. Więc musi być równowaga. Czasami będziemy chcieli podkreślić szczególne działanie jednej osoby, ale to oznacza, że w innym czasie musimy zrekompensować to pozostałym osobom. Musimy uwielbić pozostałe osoby, tak żeby ta równowaga była zachowana. Więc ta równowaga musi odzwierciedlać całość objawienia na temat istoty Boga, jakie posiadamy. Więc patrząc na nasze pieśni już tutaj lokalnie, to trzeba sobie powiedzieć, że niestety tej równowagi nie mamy zachowanej. Chciałbym, żeby tak było, ale nie mamy. Mamy kilka pieśni, aż trzy, żeby nie powiedzieć, które są takimi pieśniami trynitarnymi. To jest zdecydowanie za mało. To jest zdecydowanie za mało. Mamy zbyt mało pieśni odnoszących się do Ducha Świętego. Więc mamy ogromne pole do poprawy. No właśnie, bo powinniśmy szukać tej równowagi, więc jest tutaj miejsce na to, żeby skorygować pewne rzeczy. Oczywiście, wiadomo, że tych hymnów trynitarnych jest dużo mniej niż tych ogólnych odnośnie działania Boga. Po trzecie, przedostatnie, ewangelizacja. Nauka o Trójcy ma wpływ na ewangelizację generalnie, ponieważ ewangelizacja z natury jest trynitarna. Już wyjaśniam, o co chodzi. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrzest musi być przeprowadzony w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ludzie nie mogli być ochrzczeni w imieniu Boga, którego nie znają, tak to trzeba powiedzieć, którego nie rozumieją, więc jeżeli chrzest był dokonywany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, oni musieli rozumieć, co się za tym kryje, że to nie jest chrzest w imieniu trzech różnych bogów, ale chrzest w imię jednego Boga, który jest w trzech osobach, więc za tym musiało pójść wyłożenie tej nauki o Trójcy w taki sposób, w jaki to było możliwe. Więc widzimy, że Ojciec, jak mówiłem wcześniej, jest pewna hierarchia w tej ekonomii Trójcy, tak? Ojciec ma przywódczą rolę, Syn oraz Duch Święty są Jemu poddani. Grzech oddzielił nas od Boga i potrzebujemy pośrednika, który by przywrócił pokój między nami a Bogiem. I Bóg zaplanował i posłał swojego Syna, który wypracował dla nas odkupienie, a Duch Święty stosuje je w naszym życiu. Więc kluczową sprawą jest, by zrozumieć, kim jest Jezus i co On obiecał. Tak? Czyli tu jest ewangelizacja. Mówimy o Jezusie. Pokazujemy Jego miejsce, co On dokonał, ponieważ On jest tutaj kluczowy. ale musimy wskazywać też na pozostałe osoby. Więc ewangelizacja jest trynitarna. Kiedy apostoł Piotr głosił w dniu Pięćdziesiątnicy swoje pierwsze kazanie, publiczne kazanie, usłyszał odpowiedź od Żydów, którzy byli tam zgromadzeni. Co mamy czynić? Co mamy czynić? I Piotr odpowiedział, że powinni zostać ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymają dar Ducha Świętego. Więc znowu jest tam w tle, w kontekście rozróżnienie tych osób, co każda z osób Trójcy robi, jaka jest jej funkcja, jaka jest jej rola. I po czwarte, ostatnie, nauka o Trójcy ma przełożenie na to, jak funkcjonuje Kościół, na życie Kościoła. Jan 17 przedstawia modlitwę Jezusa. Jezus modli się o jedność tych, którzy uwierzyli oraz tych, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa później. I wzorem tej jedności jest jedność, jaka panuje pomiędzy Ojcem i Synem. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. I dalej, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. A w innych fragmentach, takich jak 1 Koryntian 12, 4, 6 czy Efezjan 4, 3, 6, ta jedność zawiera osoba Ducha Świętego. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I dalej z Efezjan, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Kościół to różnorodność. Jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, Kościół składa się z wielu członków. Jest porównany do ciała, a ciało to wiadomo, że są różne członki. I wszystkie te członki są potrzebne, żeby ten Kościół, żeby to ciało mogło normalnie funkcjonować. Więc mamy różnorodność w Kościele. Ale to, co powinno charakteryzować tę różnorodność, to jedność. Pomimo, że jest wiele członków, to jest jedno ciało. Różnorodność darów w ciele ma też służyć jedności, która odzwierciedla jedność, jaka panuje w Trójcy Świętej. Więc życie Kościoła powinno być odwzorowaniem tego, jak funkcjonuje Trójca Święta. Musi być jedność. Musi panować miłość, tak? Ponieważ w Trójcy Świętej jest powiedziane, Bóg jest miłością, ale mamy to w kontekście, powiedziane w kontekście tego, że w Bogu jest wielość, jest Trójca, więc pomiędzy osobami panuje miłość, ale też panuje i jedność. I Kościół powinien być odwzorowaniem tego. Więc i my powinniśmy być jedno. Więc widzimy, że nauka o Trójcy dotyka różnych sfer już praktycznego postępowania czy życia chrześcijańskiego. Modlitwy, jak się modlimy, do kogo się modlimy, czczenia Boga, uwielbienia, jakie pieśni śpiewamy, jakie osoby wywyższamy czy uwielbiamy, czy zachowujemy balans. Dotyka też ewangelizacji. Ewangelizacja jest trynitarna z natury i też dotyka życia Kościoła, więc według mnie jest bardzo, bardzo praktyczna, nie tylko teoretyczna, ale praktyczna. To jak istota Boga ma wpływ na te wszystkie dziedziny życia. Pewnie można było jeszcze coś dodać do tego, ale na razie zostawiamy w tym miejscu. Dobrze, to wszystko zostawiamy naukę o Trójcy Świętej i za tydzień przejdziemy do czegoś innego. Na koniec pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to objawienie, jakie nam dałeś, że jest jeden Bóg, że jest w trzech osobach i że każda z osób jest w pełni Bogiem. I Panie, do końca nie rozumiemy tego, ale zdajemy się na Ciebie, Panie, jak te dzieci, które nie rozumieją wszystkiego, nie są w stanie pojąć, ale wierzą, że to, co Ty objawiłeś, jest dobre dla nas. I Panie, daj nam być takimi dziećmi w wierze, w zaufaniu do Ciebie, że możemy polegać na Tobie, mimo że nie rozumiemy do końca tych rzeczy. Nie wiemy, jak to jest możliwe, że każda z osób jest w pełni Bogiem, a mimo to jest jeden Bóg. Panie, to przerasta nasze możliwości zrozumienia. Panie, jest to dla nas tajemnica. I Panie, pomóż nam pogodzić się z tym. Pomóż nam to przyjąć tak, jak to jest. Jak dzieci, Panie, w prostym zaufaniu, że Ty wszystko dobrze uczyniłeś, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Daj nam zrozumieć to, co można zrozumieć z tej nauki, abyśmy byli ugruntowani w tym, abyśmy wiedzieli, jak to ma przekładać się na nasze życie, jak ta nauka ma kształtować nasze chrześcijańskie życie, Panie, jak ma kształtować naszą modlitwę, nasze uwielbienie, ewangelizację czy życie Kościoła, Panie, żeby to w tym wszystkim, co robimy jako chrześcijanie, właśnie odzwierciedlona była Trójca, była jedność i miłość, jaka panuje w Trójcy Świętej. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, za to, że ono nas przemienia. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.